Nocne czaty. Nocne
czaty. Sylwia Sołkowska, witam was serdecznie. Niedziela dobrego pasterza rozpoczęła tydzień modlitwy o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. W tym roku towarzyszy mu hasło Powołania a świętość, poruszeni pięknem. To jeden z tematów, o którym będziemy mówić do godziny pierwszej. Rok temu przeżywaliśmy kanonizację Jana Pawła II. Obecnie trwa rok poświęcony naszemu świętemu papieżowi. Czy to ma dla nas znaczenie? Co z tego wynika? O tym również będę dzisiaj rozmawiała z moimi gośćmi, których już za chwilę przedstawię. A was, jak zwykle, zachęcam do tego, żebyście do nas pisali 70044 i piszcie do nas także na Facebooku www.facebook.com/4 i możecie podzielić się z nami takimi refleksjami, na ile obecność Jana Pawła II jest dla was inspirująca w codziennych wyborach. W studiu witam już moich gości. Razem ze mną są pani Elżbieta Szalacha i Małgorzata Wojnacka z grupy Santo Subito. Witam serdecznie.
Witamy.
A także ksiądz Przemysław Krawiec, Palotyn. Witam również. Dziś mija równo, bo to 27. rocznica kanonizacji świętego Jana Pawła II. Wiem, że są, były też w czasie dzisiejszego dnia organizowane różne uroczystości związane z tym właśnie wydarzeniem. Co się działo ciekawego na Ursynowie?
Na Ursynowie dzisiaj miały miejsce 3 wydarzenia. Jedno z nich związane było z występem zespołu, który działa przy parafii świętego ojca Pio, przy której istnieje też nasza grupa Santo Subito. Był to koncert zespołu Blessing, połączony z recytacją poezji Karola Wojtyły. Zespół Blessing tworzą też osoby należące do grupy Santo Subito i występowała aktorka pani Ewa Kania. To było jedno z wydarzeń na Ursynowie. Ursynów w dzisiejszym dniu był bogaty w wydarzenia papieskie. Drugi koncert odbył się w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego i był to koncert zespołu New Life M. Występował również Radosław Pazura. I trzeci koncert w trzeciej parafii. Teraz już nie przypominam sobie dokładnie, no w każdym razie to były te 3 wydarzenia na Ursynowie.
To czas, kiedy możemy powracać do wydarzenia sprzed roku. Myślę, że w wielu tutaj osobach to wywoływało takie ogromne emocje, bo jednak już wiemy, że po samej śmierci pojawiały się właśnie napisy Santo Subito, prawda? Czyli taka była tutaj, myślę, wola wielu osób, czy pragnienie, tak? Żeby ten papież został ogłoszony świętym. Jak na przykład ksiądz wspomina to sprzed roku wydarzenie kanonizacji?
Dużo się działo, wiem, że wszyscy czekaliśmy na ten moment, od momentu śmierci Jana Pawła II i właśnie od chwili, kiedy już na placu świętego Piotra pojawiły się te okrzyki, te napisy Santo Subito. Tak naprawdę wszyscy dziś wewnętrznie czuliśmy, że to prędko nastąpi, że raczej Kościół nie będzie zwlekał z tym orzeczeniem tego, co wszyscy w sercach czuliśmy, że to naprawdę był niezwykły, święty człowiek, na życiu którego no, my się uczyliśmy i swojej własnej też świętości. Też rozumiem, że grupa, w której panie są, powstała także i zapewne z tego powodu, żeby też dać znać, że my jesteśmy przekonani o jego świętości i o tym, że Pan Bóg wybrał Jana Pawła II do wielkich rzeczy, nie tylko w Kościele, ale przecież też i w całym świecie, no bo to, co zapoczątkował, to, co uczynił jako papież, oddziaływało nie tylko na ludzi wierzących, ale też ludzi różnych kultur, różnych wyznań, różnych światopoglądów.
Wasza grupa Santo Subito powstała właśnie po śmierci Jana Pawła II.
Tak, znamienne jest, że ludowi nie potrzeba było tego czasu, który musiał upłynąć w procesie beatyfikacyjnym, kanonizacyjnym, i świeccy byli przekonani o świętości Jana Pawła II od razu po jego śmierci. Nasza grupa zawiązała się prawie w kilka miesięcy po tych smutnych wydarzeniach w 2005 roku, po odejściu Jana Pawła II, i istnieje już 10 lat. W tym roku mija 10. rocznica właśnie naszych działań. O tych działaniach powiemy pokrótce potem.
Dużo osób, które jakoś miały kontakt właśnie z wami, stwierdziło, że tak naprawdę trzeba to dziedzictwo papieża, które nam zostawił, pogłębiać. To było, wiem, że jedno jak gdyby też z takich inspiracji w tworzeniu się grupy.
Tak, zdecydowanie. To, co nas zachwyciło, jeżeli chodzi o Jana Pawła II, to dla nas niewątpliwie od początku był on osobą świętą, ale osobą, która w sposób niezwykły mówiła również o świętości. Słowa Jana Pawła II, które utkwiły mi osobiście w pamięci, to, że świętość jest wysoką miarą, ale zwyczajnego, powszedniego ludzkiego życia. Czyli ta świętość ma się realizować w każdym z nas. Także wpatrzeni w naukę Jana Pawła II, w jego przekaz, próbujemy realizować w naszym życiu ten, żyć zgodnie z Ewangelią, realizować ewangeliczny przekaz Jana Pawła II, Ojca Świętego.
Na ile obecność Jana Pawła II jest dla was inspirująca w codziennych wyborach? Piszcie do nas 70044, a także czekam na wpisy na Facebooku www.facebook.com/4. Przemek do nas napisał: na tyle jest inspirująca postać Jana Pawła II, żeby na co dzień podejmować trud życia, a z kolei Aneta: uważam, że postać Jana Pawła II jest na tyle ważna, ponieważ pomaga, podpowiada, pokazuje, jak należy postępować w codziennych uczynkach, jak postępować godnie, dobrze oraz w zgodzie zarówno z samym sobą, jak i z drugim obok nas człowiekiem. A jeszcze mamy wpis Rafała: postać Jana Pawła II inspiruje nas, żeby być dobrym i mądrym człowiekiem. Zachęcam was do tego, żeby dzielić się swoimi refleksjami. Jest szansa, żeby też powędrowały do was książki Lino Zaniego. Był człowiekiem, był świętym. Są to niezwykłe historie o Janie Pawle II, opowiedziane przez wieloletniego przyjaciela i przewodnika z górskich szlaków. Zachęcam do tego, żeby właśnie dzielić się swoimi refleksjami. A my właśnie rozmawiamy o Janie Pawle II, o tym, co jego postać, co on dla nas, ile dla nas znaczył. Osoby, które są w grupie Santo Subito, są osobami różnych profesji i zainteresowań. Łączy was czas, który przeżyliście z Janem Pawłem II. Fascynacja właśnie jego życiem, wiarą, nauką. I z tego, z tej fascynacji wynikają różne działania, które jakoś podejmujecie jako grupa.
Jest wiele wspólnych działań, które nas integrują. Między innymi organizujemy spotkania, podczas których omawiamy encykliki, adhortacje autorstwa Jana Pawła II. Przygotowujemy w parafii Świętego Ojca Pio wydarzenia rocznicowe związane z wielkim papieżem. Wyjeżdżamy do miejsc związanych z Janem Pawłem II, organizujemy akcje charytatywne, zbieramy środki, które przeznaczamy na stypendium dla ubogiej młodzieży, która chce studiować. Powstają też różne wydarzenia kulturalne z naszym udziałem w parafii, ale też w okolicznych parafiach. Właśnie taka dzisiaj miała miejsce, wspominałam o niej poprzednio.
W jakim wieku są osoby? Czy to są tylko właśnie osoby w takim średnim wieku, czy na przykład, nie wiem, są też młode osoby? Jak jest przekrój wiekowy?
Są to raczej osoby w średnim wieku. Natomiast młodzieży jest w tej chwili znacznie mniej. Wcześniej, kiedy nasze dzieci były nieco młodsze, łatwiej było nam zmobilizować, żeby włączyły się do działań grupy. W tej chwili jest to nieco trudniejsze, natomiast wydaje mi się, że my jako rodzice przede wszystkim naszym życiem świadczymy przed swoimi dziećmi. Nie ukrywamy tego, że działamy w takiej grupie, że ta grupa nas niesamowicie inspiruje, że realizujemy się właśnie w takiej grupie, poznając nauki Jana Pawła II i te nauki wprowadzając w życie.
Tutaj, przepraszam, w przypadku Państwa to było tak, że no, byliście przekonani, chcieliście być w tej grupie. Natomiast jak to jest z młodzieżą? Ksiądz ma z kolei kontakt z młodzieżą. Już część tych młodszych, nie wiem, dzieci, osób przecież nie pamięta Ojca Świętego. To już 10 lat, jak nie ma go z nami. Więc tak naprawdę też rośnie pokolenie, które nie ma takich doświadczeń, jakie mamy my tutaj będące w studiu.
Nie wiem, jak z najmłodszymi, bo mam kontakt z gimnazjum i z liceum, w którym uczę. Ale nawet niedawno, ostatnio, w minionym tygodniu, moi uczniowie z liceum mówili, że no ja miałem tylko kilka lat, czy miałem kilka lat, jak papież umieram, to płakałem i tak jakoś mnie to ruszało. Czyli powracając do tych wydarzeń sprzed tych 10 lat, jednak nawet takie małe dzieci miały poczucie, że dzieje się coś niezwykłego. I uczestniczą w czymś, o czym będą potem mogły też mówić następnym pokoleniom, chociaż właśnie miało wtedy może po kilka lat, ale teraz wspominają to wydarzenie jako znaczące w ich życiu.
A jak mówić do młodzieży właśnie o Janie Pawle II, żeby tą młodzież pociągnąć, żeby no, zainteresować też postacią?
My spróbowaliśmy przyciągnąć też młodzież do naszych działań, zachęcić i wspólnie z nią zrobić kilka projektów. Powstały takie projekty poetycko-muzyczne, w które wspaniale włączyła się młodzież z naszej parafii i z okolicznych, ze szkół muzycznych. Był to projekt Ecce Homo autorstwa Danuty Bolikowskiej i Jakuba Kaczmarka. Jakub Kaczmarek, młody człowiek, niespełna ponad 20-letni, napisał muzykę do oratorium. A nasza koleżanka Danuta Bolikowska opracowała stronę reżyserską przedsięwzięcia, które było bardzo, bardzo duże i ambitne. To była grupa ponad 100 osób śpiewających w chórze, była orkiestra złożona z młodych osób, a też występowali młodzi wokaliści. I również aktorzy, którzy recytowali poezję Karola Wojtyły. I ten projekt pokazał, że można połączyć siły różnych pokoleń. To byli i starsi osoby w naszym wieku, i była młodzież, która grała, śpiewała. Wspaniała, wspaniała rzecz.
Jeżeli macie pomysły, wy na przykład, jak mówić do właśnie waszych kolegów, koleżanek o Janie Pawle II, też możecie się z nami tym podzielić. Przypominam, że mamy dla was książkę Lino Zaniego. Był człowiekiem, był świętym. Piszcie do nas, jest szansa wtedy, że ta książka do was powędruje. Będzie to książka z autografem autora. Także będziemy mogli przesłać do osób, które się z nami podzielą refleksjami, płyty, które tutaj przynieśli nasze panie. Właśnie z jednego ze spektakli. Co to jest za płyta? Pani Elżbieta?
Płyta, którą przynieśliśmy, nie jest to płyta ze spektaklu, tylko są to nagrania pochodzące z słowa, pochodzą z utworów Jana Pawła II. Ojciec Święty był niezwykłym papieżem, oprócz listów apostolskich, adhortacji, pisał również dramaty, poezję, do której właśnie sięgnęliśmy, i one są to słowa utworów, które zostały zawarte na tej płycie. Natomiast muzyka została skomponowana przez uczestników, przez osoby, które tworzą ten zespół. Czyli muzyka jest jak gdyby własna, natomiast słowa zaczerpnięte z utworów Jana Pawła II, z jego dramatów, z jego wspaniałej poezji.
Myślę, że warto posłuchać jednego z nich. Sposób można połączyć tutaj siły i tak przyciągać młodzież też i zachęcać do zgłębiania nauczania Ojca Świętego poprzez takie właśnie projekty i wspólne w nich uczestniczenie. A jak się dociera do młodzieży w szkole? Jak się mówi na katechezie o Janie Pawle II?
No ten język teologiczny jest trudny. Nawet ten język poetycki, on nie jest taki łatwy. To nie jest poezja księdza Twardowskiego. Zupełnie inny wymiar słów. Tak moim zdaniem to, co może zachęcić młodych do poszukiwania w życiu papieża jakiejś swojej inspiracji dla swojego życia, to jest właśnie pokazywanie jego jako człowieka z krwi i kości. Ukazywanie pewnych wydarzeń, może czasami jakichś śmiesznych anegdot, takich momentów, kiedy był tak naprawdę bardzo ludzkim, kiedy nie był takim papieżem, nauczycielem, mędrcem, starcem, ale kimś, kto życie przeżywał też z radością wielką. Przecież wiemy, że papież miał wielkie poczucie humoru, sposób żartowania, kiedy spotykał się z ludźmi w tym oknie papieskim, prawda, w Krakowie, kiedy rozmawiał. Kiedy słucha się jeszcze dzisiaj tych dialogów nagranych, zarejestrowanych, to naprawdę od razu człowiek tak wewnętrznie raduje się i coś takiego się dzieje, że się otwiera i chce jeszcze, i chce posłuchać. Ukazywanie tych momentów, kiedy papież był tak bardzo blisko nas, to jest to, co może skłonić młodych do tego, żeby sami poszukiwali w jego nauczaniu właśnie jakichś takich momentów, które mogą być dla nich ważne.
Panie były młode, kiedy papież był na stolicy Piotrowej. Jak panie wspominają z kolei ten czas? Jak on docierał właśnie do was, właśnie do młodych osób?
Dyskutowaliśmy właśnie w przerwie z księdzem, że dla nas ten przekaz najbardziej serio kierowany przez papieża Jana Pawła II był jak najbardziej właściwym językiem do nas przemawiającym. Ja pamiętam te wszystkie momenty, kiedy Jan Paweł II mówił do nas jak do osób dorosłych, bardzo odpowiedzialnych i był przekonany, że słowa do nas kierowane, takie poważne, o całym tym bagażu odpowiedzialności, który powinniśmy na siebie wziąć, właśnie najbardziej do nas trafiał jednym słowem ten język poważny i taki skierowany wprost do serc. Nie były to na pewno jakieś słowa błahe, tylko takie, które przekonywały nas, że musimy czuć się odpowiedzialni za to, jak będziemy kształtować swoją przyszłość i po prostu jak przekujemy te słowa, które słyszymy, na działanie. Jednym słowem, język poważny najbardziej do nas przemawiał i czynił nas bardzo zobowiązanymi do realizacji tego wszystkiego, co słyszeliśmy.
Przede wszystkim śledziliśmy wszelkie wydarzenia z niezwykłą euforią związane z Janem Pawłem II. No już nie będę wspominała o, no zresztą dla nas to było najistotniejsze, przyjazdy Jana Pawła II do kraju, które przeżywaliśmy niesamowicie, ale śledziliśmy również wszystkie pielgrzymki zagraniczne. Jan Paweł II poprzez ten przekaz medialny stał się jak gdyby członkiem rodziny. To był bardzo długi pontyfikat. Śledziliśmy, był z nami również w święta, święta wielkanocne, Boże Narodzenie. Wsłuchiwaliśmy się w przekaz orędzia zarówno wielkanocnego, jak i bożonarodzeniowego. Był obecny w naszych domach. Śledziliśmy to wszystko, może mniej w ten czas zastanawialiśmy się nad głębią tego przekazu. Nie sięgaliśmy w ten czas po adhortację i listy apostolskie, bo zadowalał nas, wystarczał nam w ten czas ten przekaz bezpośredni. Z niego czerpaliśmy w ten czas jak najwięcej. Po śmierci Jana Pawła II, kiedy jego zabrakło, zaczęliśmy właśnie sięgać po jego spuściznę pisaną, czyli właśnie po listy apostolskie, adhortacje, encykliki. Zaczęliśmy poświęcać szczególną uwagę.
A ksiądz, jak wspominał właśnie takie, no, swój kontakt z Janem Pawłem II, z jego właśnie nauczaniem?
Byłem na kilku pielgrzymkach. Pamiętam to, od czego zaczęło się w moim życiu, to był 91 rok, Częstochowa, Światowe Spotkanie Młodzieży.
Ja też tam byłam, więc to są rzeczywiście niesamowite przeżycia.
Tak, i ten czas spędzony na Wałach Jasnogórskich, na tym czuwaniu nocnym, to było coś, co tak naprawdę było takim w moim życiu ważnym momentem, powiedziałbym nawet przełomowym. Ja wtedy jeszcze nie rozumiałem, nie docierało do mnie to wszystko, co papież mówił. Oczywiście to czasami potrzeba tej śmierci, żeby nagle pojawiła się taka myśl, że a co tak naprawdę on do mnie mówił? Myślę, że to w życiu wielu ludzi jest tak, że dopiero po ich śmierci doceniamy tak naprawdę ich wkład w nasze życie. Więc ja też dopiero po czasie jestem w stanie spojrzeć na to, co się wtedy działo, na ten czas pielgrzymek, kiedy wtedy się to przeżywało, bo to były emocje, to była właśnie euforia, radość, krzyki. Czasami nawet te krzyki, które zagłuszały Jana Pawła II i przez to nie pozwalały mu wypowiedzieć się do końca, tak? I zagłuszały też w nas to, co on do nas mówił. I w Krakowie, i w Kalwarii Zebrzydowskiej, i we Wrocławiu, pamiętam. Różne takie momenty, kiedy spotykaliśmy się, i to też było doświadczenie wspólnoty Kościoła. To nie było tylko papież, który, mój kontakt z nim, ale doświadczenie tego, że jesteśmy razem pod przewodnictwem pasterza, który nas prowadzi.
Cały czas zachęcam Was do tego, żebyście do nas pisali. Mamy dla Was książki. Mamy książkę Lino za niego był człowiekiem, był świętym. Mamy także płyty. Papież Jan Paweł II pokazał nam, że świętość jest możliwa, że świętość jest osiągalna, że nie jest to coś takiego niedostępnego. No i w taki, no, bardzo różny sposób możemy tą świętość realizować. Dzisiejsza niedziela, ta, która minęła, była takim dniem szczególnie modlitwy za osoby powołane do kapłaństwa, do życia konsekrowanego. Tu papież, no, można powiedzieć, że był takim też, no, dobrym pasterzem tej swojej owczarni. Ten pontyfikat trwał właśnie 27 lat, więc to też jest dużo i mogliśmy jakoś uczestniczyć, obserwować to wszystko. Ten tydzień to czas, tak jak powiedziałam, modlitwy za te wszystkie osoby, które są powołane do takiej szczególnej służby właśnie Bogu, do służby ludziom. A czym jest powołanie? Posłuchajmy księdza Marka Tatara, krajowego duszpasterza powołań.
Żeby zobaczyć, czym jest powołanie, papież bardzo pięknie to mówi, trzeba opuścić siebie. Wydaje się, że te słowa trafiają dzisiaj na taki bardzo mało podatny grunt albo bardzo trudny, dlatego że raczej dzisiaj jesteśmy skoncentrowani na tym, żeby zdobywać. Jeśli wielu ludzi pyta, co to jest powołanie, co mi daje powołanie, w jaką rzeczywistość powołanie mnie wprowadza, to wydaje się, że jest to kierunek jakby odwrotny, przeciwny. Natomiast te słowa papieża z orędzia i hasło o konieczności wyjścia jednocześnie nas odsyłają, jeśli mam wyjść w kierunku Boga, jeśli mam Mu oddać moje życie, to również muszę znać motyw. Dlaczego mam to zrobić? Co znajduje się u podstaw powołania? I chyba docieramy tutaj jakby do samego sedna. Powołanie nie jest powołaniem wirtualnym, nie jest pomysłem na życie. Trochę parafrazując słowa Ewangelii, kopać nie umie, żebrać się wstydzę, wybieram taką czy taką drogę. To się dokonuje w konkretnych okolicznościach. Żyjemy w takich okolicznościach, w takiej kulturze, w takich sytuacjach, w których wychowuje się, dorasta i rozwija się młody człowiek i musimy to uwzględnić. I mamy tu do czynienia z bardzo poważnymi wyzwaniami kulturowymi. Powiedzmy, sytuacja, kiedy ja odpowiadałem na pytanie dotyczące powołania, to jest 31 lat temu, kiedy prosiłem o przyjęcie do seminarium w Sandomierzu, a dzisiejszy młody człowiek, na przykład ten, z którym spotykam się w czasie wykładów na uczelni, to są w tej chwili dwa światy. Nie możemy zapominać, że mamy zupełnie inne okoliczności wychowania młodego człowieka. Mamy inny kontekst komunikacyjny, mamy inną strukturę społeczną, ogromnie postępująca migracja ludności. To, co dla nas było bardzo niedostępne dzisiaj, jest oczywiste dla tych młodych ludzi. No i nie zapominajmy, że mamy też do czynienia z bardzo poważnym wyzwaniem dotyczącym rodziny. My rozwijaliśmy się jeszcze w innych okolicznościach rodzinnych, domowych. Pewne rzeczy były jednoznaczne. Natomiast w tej kulturze, którą dzisiaj nazywamy kulturą ponowoczesną, bo tak trzeba by to określić, raczej nie postmodernistyczną czy neomodernistyczną, bo to się odnosi raczej do architektury i sztuki. Natomiast ponowoczesność, której charakterystycznym elementem jest niejednoznaczność. I tu to zderzenie młodego człowieka z wielowartościowością, alternatywami, które się pojawiają, pozostawia ogromny również dylemat.
Rozpoznanie powołania to duże wyzwanie.
No, to jest chyba najważniejsza rzecz w życiu, odnaleźć swoje miejsce, cel, dla którego się żyje. I to nie tylko w wymiarze bycia człowiekiem wierzącym w Kościele, ale w ogóle w społeczeństwie, w świecie. Myślę, że jest takie duże zagubienie i taka nieporadność, taka nieumiejętność wychwytywania tych różnych znaków, które mogą określić też to, do czego jestem wezwany. Jaka jest ta moja droga, ścieżka życiowa. Ja tak sobie myślę o młodych ludziach dzisiaj i stwierdzam, że bardzo trudno jest być młodym człowiekiem teraz. Że kiedyś to chyba było łatwiej być młodym. I ten zalew różnych informacji, propozycji, to co ksiądz przed chwilą usłyszeliśmy, powiedział, że ta ponowoczesność, która sprawia, że wszystko jest tak naprawdę niestabilne. Nie ma jakichś fundamentów, czegoś, na czym można by się oprzeć, co będzie na pewno stałe, co będzie dla mnie jakąś podstawą. To wszystko jest zmienne. Cały czas nowe definiowanie życia, sensu, celu, dobra, zła. Oj, trudno w tym wszystkim wybrać coś, co będzie mnie określało.
Ta nasza właśnie świętość może się realizować poprzez powołanie, które podejmujemy. To także takie codzienne życie w małżeństwie. To zawsze jest wyzwanie, tak jak bycie księdzem, to bycie małżonkiem takim, przecież to też jest bardzo duże wyzwanie.
Mi podoba się definicja świętości, która brzmi tak, że świętość nie polega na dokonywaniu rzeczy niezwykłych, lecz na niezwykłym podejściu do rzeczy zwykłych i codziennych. I tutaj o małżonkach można powiedzieć, że w takim wymiarze swoją świętość mogą realizować, właśnie ćwicząc swoją cierpliwość, miłość, wyrozumiałość w kontaktach z najbliższą osobą, ze współmałżonkiem. No to jest wielkie wyzwanie. Każdy mający rodzinę wie, że jest nad czym pracować nieustannie.
Jeżeli macie refleksję na ten temat, to oczywiście zachęcam do tego, żeby pisać. Jeszcze jest kilkanaście minut. Można także otrzymać od nas książki. Lino Zaniego był człowiekiem, był świętym, a także płyty nagrane przez grupę Santo Subito. Niedziela dobrego pasterza i wspomnienie kanonizacji Jana Pawła II to takie dwa wydarzenia, które mi się bardzo łączą, dlatego że jednak papież był naprawdę postrzegany jako taki dobry pasterz. Wiemy też, że no właśnie ta niedziela to jest taki szczególny dzień modlitwy za osoby powołane i no tutaj warto przypomnieć, że tak naprawdę w momencie, kiedy został papież powołany na stolicę Piotrową i w tych pierwszych latach pontyfikatu bardzo też no, wzrosła liczba powołań w Polsce.
No taki boom powołaniowy był dosyć wyraźny. Trudno mi jakoś to ocenić, dlaczego tak się stało. Czy to było na zasadzie, że no to w takim razie może to jest też moje miejsce, skoro on może, to czemu ja nie, prawda? Myślę, że gdzieś tam się ludziom młodym, mężczyznom, którzy gdzieś byli na początku swojej życiowej drogi, też takie horyzonty takiego rozwoju duchowego, posługi w świecie, widząc no, jednego z nas, który obdarzony został takim wielkim zaufaniem Kościoła. Bo jednak powołanie kapłańskie jest pewnym darem, który jest związany z tym, że Kościół obdarza mi pewnym zaufaniem. Daje mi pewien taką delegację do tego, żeby być w świecie no, przedstawicielem samego Pana Boga. I myślę, że widząc Jana Pawła II, który podjął to wyzwanie, bo to nie jest łatwo być na świeczniku. Jak jako ksiądz doświadczam tego, że przecież gdziekolwiek się nie pojawię w sutannie pod kloratką, czy ludzie wiedzą, że jestem księdzem, to jestem cały czas jakby obserwowany, jestem komentowany i tak dalej. A tutaj Jan Paweł II jawi się jako właśnie niezwykły wzór takiej prostoty. Wielki człowiek, bardzo prosty.
Myślę, że też był dla wielu osób takim autorytetem i to jest bardzo ważne.
Tak, był wzorem już jako biskup, jako kardynał w Polsce. Był postacią, z którą wielu ludzi się identyfikowało, czuło z nim więź. No i w tym momencie, kiedy zostaje papieżem, no to tym bardziej, prawda, pociąga za sobą.
A wiadomo, że autorytety no, są jakoś bardzo potrzebne. Czasami ma się teraz wrażenie, że młodzi ludzie mają problem z wyborem takiego autorytetu. Nie wiem, czy to ksiądz jakoś obserwuje u siebie w szkole.
No tak, jest tak naprawdę mnóstwo różnych celebrytów, osób świata kultury, show biznesu, którzy gdzieś pretendują do tego, żeby pokazywać, jak żyć, jak to swoje życie kształtować. Jan Paweł II był kimś takim, kto nie próbował być gwiazdą. To jest niezwykłe, jak dziennikarze opisywali jego postawę, kiedy robiono mu zdjęcia, kiedy wiedział, że jest filmowany. On był cały czas sobą. Był cały czas zwyczajny. On nie miał, jak to się mówi, parcia na szkło, że musi zaistnieć w jakimś świecie. I to było coś, co ta jego naturalność, zwyczajność, co przyciągała, bo była takim znakiem tego, że mamy do czynienia z prawdziwym człowiekiem, który jest sobą. I to myślę, że to zachwycało. Papież, który zawsze był sobą, który mówił to, co należy powiedzieć, który nie bał się podejmować wyzwań, który szedł do miejsc, które były trudnymi środowiskami. Niekoniecznie związanymi z Kościołem, parlamentów, do ludzi kultury, nauki. Rozmawiał z każdym z językiem takim, który odpowiadał rozmówcy. Potrafił się dostosować, był bardzo elastyczny. To jest naprawdę wzór do naśladowania.
Za nami niedziela dobrego pasterza. Jana Pawła II z pewnością możemy nazwać dobrym pasterzem. Dobry pasterz zna swoje owce po imieniu i my rzeczywiście czuliśmy, że każdego z nas znał jakby osobiście, mimo że wielu z nas nigdy bezpośredniego kontaktu z Janem Pawłem II nie miało. Takie wspomnienie mamy.
I tak już podsumowując, na ile właśnie obecność Jana Pawła II właśnie inspiruje, no, czy może inspirować nas w życiu takim codziennym? Co jeszcze tutaj jakoś warto podkreślić, czy co przywołać, bo wiadomo, że nie powiemy o wszystkim.
Myślę, że to nie chodzi nawet o to, żeby naśladować Jana Pawła II. Bardziej patrzeć na to, jak on odczytywał w swoim życiu wolę Pana Boga, gdzieś ten głos, który słyszał, który potrafił wprowadzać w życie. To jest to, co my mamy naśladować. Nie jakieś jego konkretne czyny, sposób zachowania, ale mamy patrzeć na to, co było tą jego wewnętrzną inspiracją. Co było jakimś jego, co dawało jemu zapał, co powodowało, że mu się po prostu chciało. Starszy człowiek, starzec już potem, któremu się cały czas chce być dla innych, chce się udzielać, chce się spotykać z drugim człowiekiem, no to jest coś niezwykłego. Myślę, że młodym ludziom czasami się no, nie chce chcieć, a tutaj starszy człowiek, który daje te świadectwo, że można.
W czym nas jeszcze Ojciec Święty Jan Paweł II może inspirować?
Wydaje mi się, że to, co fascynuje w Janie Pawle II, to umiłowanie drugiego człowieka. To jest to, czym kierował się cały czas w swoim życiu. Drugi człowiek był dla niego rzeczą najistotniejszą, nadrzędną. Wydaje mi się, że my też powinniśmy tą drogą w życiu podążać. Przede wszystkim wyzbyć się własnego egoizmu, zainteresowania tylko własną osobą, a zacząć wokół siebie dostrzegać innych ludzi, wyciągać do nich pomocną dłoń.
Pani Bożato?
Prowadził nas do Boga przez wszystkie te lata. 27 lat pontyfikatu, dla mnie cudowne lata i szczęśliwy czas, kiedy miałam przewodnika duchowego, przy którym każdy z nas czuł się bezpiecznie. Czułam się po prostu bezpiecznie.
Warto cały czas wracać do nauczania Jana Pawła II, to na pewno może być dla nas bardzo inspirujące i właśnie pomagać nam w podejmowaniu takiej naszej zwykłej codzienności. A już za rozmowę w studiu dziękuję moim gościom. Przypomnę, że razem ze mną były panie Małgorzata Wojnecka i Elżbieta Szalacha z grupy Santos Ubito.
Dziękuję
bardzo. A także był z nami ksiądz Przemysław Krawiec.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, a do usłyszenia mówi Sylwia Słupkowska.